teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest pani profesor Monika Waniura-Kurosat. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Profesorka Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale także wielokrotnie nagradzana graficzka. Osoba wielu talentów, ale dzisiaj, Moniko, jeśli pozwolisz, to niestety może tylko krótko i na koniec o Twojej drodze graficznej i Twoich wystawach, Twoich fotografiach również, ale o książce, która co prawda w tytule ma film, ale nie tylko filmu dotyczy, bo dotyczy scenografii, dekoracji wnętrz i kostiumów, albowiem może nie wszyscy wiedzą, bo nie masz zwyczaju tak bardzo się rozpychać, ale od wielu lat bardzo intensywnie jesteś związana z polskim przemysłem filmowym i teatralno-telewizyjnym. No i właśnie ukazała się książka, która niejako twoje doświadczenia podsumowuje. To jakiś jubileusz? To nie jest oczywiste, że osoby tworzące scenografię wydają książki na ten temat. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych takich bardzo efemerycznych sztuk, które jeśli w jakiś sposób są utrwalone, to raczej na tej tak zwanej już przysłowiowej taśmie filmowej, prawda? Bo już przecież to nie taśma nawet.
Tak jest. No i w pamięci, bo pozostają w pamięci,
to
pamiętamy i nosimy gdzieś pod powiekami. Ale wracając do tego wydawnictwa znakomitego, dlatego że to jest bardzo również i piękna książka,
to
jest album, a jednocześnie i podręcznik.
No to jest naprawdę zdumiewające, że to się udało tę funkcję połączyć, szapoba.
Tak, to jest paradoks pewien, ponieważ no, album to kojarzymy z czymś eleganckim, stonowanym, szacownym.
Tak, i jeszcze ta okropna, twarda okładka, prawda? Nie ma, na szczęście.
Tak jest, a podręcznik to przynajmniej ja pamiętam z dawnych czasów, ale miło wspominanych, no to jest ściana tekstu i mały format.
I takie czasem ilustracje straszliwe, które dzisiaj już często są przedmiotem memów wręcz. No.
Tak, a tutaj jest dużo zdjęć w pełnym planie, które pozwalają dostrzec szczegóły różnych realizacji, bo to zarówno były wspomniane teatry telewizji, czyli teatr oglądany okiem obiektywu, ale i seriale, i dokumenty fabularyzowane, gdzie rola scenografa jest inna, może więcej tutaj kostiumograf ma do powiedzenia. Natomiast na końcu tej książki...
No widzisz, mówisz takie rzeczy oczywiste z perspektywy tej profesji, a nawet dla mnie nie jest to jasne, że właśnie kostiumograf rządzi niejako, prawda?
Tak, ponieważ bardzo często mamy tam do czynienia z postaciami biograficznymi, z postaciami historycznymi, gdzie trzeba wejrzeć w biografię i po prostu te postaci przywołać, odtwarzając niejako. Natomiast no, scenografią są czasami wspaniałe i naturalne plany, czyli zamki, pałace, znakomite dworki i tak dalej. Ale tutaj kostiumograf ma trochę więcej czasami pracy. Różnie to bywa, tak. ale tutaj jest istotna jego rola. Także jeszcze dokończę, jeśli pozwolisz, że na końcu ostatni rozdział to jest młodzież, to są studenci, ich prace dyplomowe, semestralne, także im też rozdział książki poświęcam.
Tak, no to już taki też piękny gest i no, ta funkcja podręcznikowa. Przyszli adepci będą teraz mogli marzyć, by znaleźć się na przykład w jakimś aneksie, czy uzupełnieniu, czy w ponownym wydaniu książki. Ja pytałam, co cię skłoniło do tego, żeby jednak zawalczyć o takie wydawnictwo. Tak używam tego słowa, bo wydaje mi się, że nie ma takiej dobrej praktyki, żeby praca scenografów była jakoś materializowana w postaci wydawnictw. Nie ma wielu takich książek, prawda, na polskim rynku.
Jest kilka i to kilka znaczących książek.
No ale
tak.
Proszę to.
Natomiast tutaj na ten moment uważałam, że to moje doświadczenie skromne, ale które zaistniało, warto zebrać i warto to podać w takiej właśnie eleganckiej formie, bo być może będzie to kogoś interesowało. Studentów, ludzi młodych, interesujących się filmem, ludzi w ogóle zakochanych w filmie, w teatrze, w sztuce kostiumografii. No w związku z tym postanowiłam to moje doświadczenie tu i teraz zebrać. No trwało to dobre 5 lat. komponowanie tego materiału, przede wszystkim wizualnego, jakieś przedstawienie właśnie poszczególnych departamentów, różnych zagadnień, jak na przykład szpitale, jak się przygotowuje pracownie architektoniczne, biura, domy, plenery. No i jak wygląda ta praca taka...
Kuchnia.
Ta kuchnia, właśnie. Te plany pracy, kalendarze i tak dalej, i tak dalej. No bo i to jest ważny element, dokument, na którym pracujemy.
No właśnie się zastanawiam, co w pracy scenografa, czy tak bardzo ogólnie mówiąc, takiego kreatora przestrzeni wnętrz, no bo tak naprawdę wszystkie te historie, które opowiadają nam reżyserzy, dzieją się w tych wymyślanych przez was, przez twórców przestrzeniach. Co jest najważniejsze? Co jest takie priorytetowe? Jakie pierwsze pytanie sobie zadajesz, kiedy ktoś dzwoni i mówi, czy zechciałabyś właśnie to?
Przede wszystkim muszę przeczytać scenariusz, bo to mnie bardzo interesuje, co jest w scenariuszu, jak jest napisany. I potem zaczynam widzieć jakby formy, kolory, jakieś ogólne takie mam wrażenia, prawda, które odnotowuję bardzo często w szkicach. Czasami od razu przychodzą na myśl jakieś miejsca, obiekty, lokalizacje, tak zwane lokacje, naszym językiem mówiąc. Tak na przykład było Teatrem Telewizji Chłopcy.
To może się zatrzymamy, bo myślę, że przykład Chłopców nie dość, że znaczący, to ten rozdziałik poświęcony Chłopcom jest przepiękny, też jest przepięknie zilustrowany, no i, ale wszystko po kolei. Pamiętasz może stronę, bo ja nie. Jakieś bary mleczne migają cudowne.
Tak, jakieś kawiarnie.
Kawiarnie, o, to musi być fajne.
To chyba w dobrą stronę idziemy.
Idę w
tak
dobrą
mi się
stronę.
Wydaje.
Myślę, że Jerzy Trela tam powinien się pojawić.
Tak, znakomita, ale... wybitna wręcz obsada, świetny reżyser Robert Gliński.
No nie mogę tego
operator.
Moniko,
Adam
tobie
Sikora.
Przekazuję książkę.
Tak jest.
Znaleźć mi Chłopców i potem oddać swoją książkę.
Oczywiście, zaraz to zrobię. Ale podążę z kolei w drugą stronę, bo być może jednak to...
Ja wybrałam złą stronę. Od razu trafiłaś.
Od razu.
Że to ty jesteś autorką tej książki.
Kalmity. Tak jest. Właśnie z pełną obsadą, a zaraz obok szkice, rysunki, rzuty aksonometryczne, wszystko co trzeba, żeby taki teatr
właśnie, jak to było? Tutaj ten model, który omówiłaś teoretycznie, prosiłabym, żebyśmy omówiły praktycznie. Pewnego dnia zadzwonił do ciebie Robert Gliński, tak? Nie.
W osobie pani Marii Guzy, wybitnej reżyser i realizator i redaktor Telewizji Krakowskiej i ona mi złożyła tę propozycję, łącznie z następną, żebym szybko poszukała właściwego obiektu, bo już poszukiwania były, ale te różne obiekty zawsze miały widocznie jakiś mankament. W związku z czym, ponieważ po przeczytaniu takiej wersji prawie ostatecznej przyszedł mi do głowy wspaniały gmach opactwa w Staniątkach. Słynne są te stanionteckie korytarze,
oczywiście,
przestrzenie i tak dalej.
Już miałam zaszczyt kiedyś tam być gościnią. Tak.
Więc bardzo szybko się tam udałam na dokumentację scenograficzną.
Ale zaraz, tak do klasztoru udałam się na dokumentację, tak po prostu?
Za klauzurę. I to było chyba jeszcze przed, albo po, albo w Bożym. Boże ciało. I to było w ogóle niesamowite.
Ale siostry nie miały z tym problemu?
Nie.
No to,
to było nieprawdopodobne.
To
tak,
prawda.
Siostry i matka Stefania była wspaniała. Jakoś udało się tam wejść, zrobić dokumentację fotograficzną, która została dobrze przyjęta. I potem odbyła się dokumentacja z reżyserem, operatorem.
No
i tak
dobrze,
dalej.
Jeszcze będę drążyć ten wątek jednak pracy ekipy filmowej i również ty w niej w zamkniętym zakonie, za klauzurą. Wiadomo, jak pracują filmowcy. To czasem bywa dosyć... takie, jakby to powiedzieć.
Rozbuchane.
Rozbuchane i też idą po swoje, mówiąc może tak bardzo, bardzo ogólnie. Siostry zgodziły się na to, żeby was wpuścić, żebyście tam przeszkadzali, tak?
Tak, mieliśmy nawet zgodę kurii, bo to się oparło o wyższe instancje. Natomiast siostry wyraziły zgodę na obiekty, które zostały wybrane podczas dokumentacji, poznały ekipę, a ekipa nie była wielką ekipą taką filmową. to jest, teatr telewizji robi jednak znacznie mniejsza grupa osób i zostaliśmy,
niż film, to prawda.
Tak, zaakceptowani. Mm-hmm. Był też krótszy okres zdjęciowy i właściwie myśmy tam nie mieli żadnych agresywnych, mocnych adaptacji scenograficznych. Jedynym większym działaniem była przebudowa, ale to była przedekorowanie wnętrza pokoju Kalmity, właśnie w tej części takiej parterowej.
Stąd oglądamy zdjęcia, tak?
Tak jest.
Takie żakardy tutaj na ścianach. Tak,
cudowne żakardy. Część mebli oczywiście pochodziła ze Staniątek, część przywieźliśmy.
No,
udało
czyli
się
na miejscu
połączyć.
Jakieś rzeczy tak, można było tutaj wykorzystać. Świetnie.
Bardzo życzliwe. Przywieźliśmy jeden z ważniejszych rekwizytów, jakim był telewizor, ale to była scena w takim pomieszczeniu magazynowym, piwnicznym, które też adaptowaliśmy. Mieliśmy zdjęcia w fantastycznej kuchni, ogromnej, którą tylko część wykorzystaliśmy. To były tam dwie kuchnie, ta jedna po prostu nas ujęła.
I tak, bo to kiedyś był też obiekt, który na przykład obsługiwał szkołę istniejącą, nie wiem czy po wojnie też, ale przed wojną na pewno to była duża szkoła dla dziewczyn.
Tak, tych już elementów zabudowy tam nie ma. Natomiast trafiliśmy w świetnym momencie, to wszystko było możliwe. Mieliśmy też takie plenery właśnie na zewnątrz i wewnętrzny ogród. Także wszystko się udało, bo to była sprawna, mała, taka zgrana ekipa.
Czyli w sumie jednak dosyć wyjątkowa sytuacja, jak na te sytuacje filmowe. 2018 rok, czyli właściwie naprawdę niedawno. Stanisław Grochowiak, autorem tego tekstu, tego dramatu. I jeśli dobrze pamiętam, bo akurat tego teatru telewizji sobie nie przypominam, ale widziałam kiedyś inscenizację. Częściowo dzieje się w jakimś ośrodku, w rodzaju takiego DPS-u, tak?
Tak.
I tam różne śmieszne i straszne trochę rzeczy się dzieją. Śmieszne przede wszystkim, tak? Ekipa filmowa, ubrani przez ciebie, nie akurat
nie,
robiłaś scenografię.
Robiła pani Zofia de Ines. Także to była też wspaniała sprawa, spotkać wybitnych kostiumografów, scenografów. No, ekipa była naprawdę wyśmienita. Charakteryzację przygotowywała pani Ludmiła Pilecka. Także to była przyjemność pracy. No i mieliśmy tam parę obiektów, które do dzisiaj miło wspominam, bo one były takie soczyste, takie gęste, piękne w kolorycie. Udało się utrzymać jakąś stonowaną kolorystykę, no bo najważniejszy jest aktor. A ta scenografia ma nie wychodzić przed.
No tak, ale z drugiej strony nieadekwatna, czy zła scenografia, tak bardzo ogólnie mówię, no myślę, że potrafi sporo krwi napsuć, bo właściwie no trochę kłamie temu, co wnosi naprawdę najlepszy aktor, prawda? Tak. Więc to jest taka sztuka, która wymaga jakiejś takiej niesamowitej też perfekcji.
Stonowania,
no właśnie, ale jednak też niesamowitej wiedzy, żeby przypadkiem nie zabrzmiał fałszywy ton. Tutaj w tej sekwencji właśnie poświęconej chłopcom rzecz przecudowna. Ja właśnie się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek oglądałam twoje rysunki, bo oczywiście znam twoje prace graficzne, które pokazujesz, lubisz je pokazywać i one są rzeczywiście doceniane no, na całym świecie. Ale twoich rysunków takich przedstawiających nie widziałam. One są wspaniałe. Jakby ty je w ogóle publikujesz, pokazujesz?
Nie publikuję. To jest pierwsza publikacja właśnie w książce. Ale pojawiły się pewne propozycje właśnie po książce, żeby to pokazać.
Absolutnie baśniowe. Oczywiście one są twoją interpretacją tych fotografii z planu. No ale są właściwie takie, powiedziałabym, z jakiejś wspaniałej księgi dla dzieci. Bardziej takiej XIX-wiecznej nawet niż współczesnej.
Tak, bo taka ja jeszcze jestem na tym wychowana. Czyli na szancerze, na Skarżyńskim.
Absolutnie szancer, tak.
Tak, na tego typu właśnie świecie wyobraźni. I bardzo się cieszę, że to zostało zaakceptowane. No ale ja po prostu lubię rysować. Uważam, że rysunek stoi też u początku wszystkiego.
No.
No, a to nie jest publikowane. Robiłam to z przyjemnością, można powiedzieć, nawet się bawiłam trochę.
Ale robiłaś to, powiedz, na miejscu, czy już raczej w domu?
To jest praca w domu, w ciszy i spokoju, znaczy jest rozłożony scenariusz na laptopie czy na komputerze, mam zdjęcia moich obiektów, istotne sprawy gdzieś wynotowane i tam staram się zawrzeć wszystko, co jest istotne, co gra, portrety narcyzy, właśnie te takie tam chorągiewki jakby złapane.
Jakieś urodziny gdzieś się dzieją tutaj, taka uroczystość.
Tu jest impreza, tu jest wesoło.
Impreza w DPS-ie.
No. Impreza w DPS-ie, ale też takie właściwie gdzieś uwięzienie pod tym wszystkim, takie obniżenie troszkę tego poziomu, jakby pewna opresja, która się potem pojawia, miała być tu zaznaczona. Właśnie tak dyskretnie. Więc o tym wszystkim sobie myślałam, malując, ciesząc się właśnie plamą, formą i zabawą, którą... I to był naprawdę fan, jak się to mówi. No.
No. I to się czuje. No. A przypominam, rozmawiamy o wydawnictwie, które również jest podręcznikiem, więc no, życzyłabym sobie w przeszłości takich podręczników, nigdy czegoś podobnego nie widziałam. A teraz może poproszę cię, żebyś opowiedziała, bo rozumiem, że Chłopcy to jest taka realizacja, no rzeczywiście w Staniątkach, tam w tym klasztorze, no to musiało być coś wyjątkowego, to się nie dzieje tak pewnie za każdym razem, ale coś, co było na przykład jakimś wyzwaniem, jakąś może nie trudnością właśnie, tylko jednak no, musiałaś może pokonać jakieś bariery, uprzedzenia, coś, co będzie na przykład z tej książki takim, no, jakąś radą dla młodych adeptów, którzy, no wyobrażam sobie, że to jest jednak praca dla filmu i jakieś materializowanie wyobraźni reżysera, czy właściwie całej ekipy ogromnej, to jest bardzo odpowiedzialne i ważne zadanie.
Myślę, że nawet nie tyle jakimś... To wszystko było wyzwaniem, bo to jest ogromna produkcja. Tak, to było wyzwaniem, wszystko. Natomiast na pewno jest poczucie odpowiedzialności za to, co się robi. I mieliśmy na przykład nowy dom Stanisława w trzecim sezonie Stulecia Winnych, który powstał od zera. Ja miałam przyjemność, powstał w hali, miałam przyjemność go wyposażyć właśnie jako dekorator wnętrz w meble. Pani scenograf zaprojektowała przestrzeń i świetnie był, że tak powiem, rozplanowany ten dom. Były z drzwi kolejne widoki, to było ładne.
Dom Stanisława, czy to jest to, gdzie jestem? Tak.
Dokładnie tak. I ten dom, który powstaje w gdzieś połowie lat 50. jesteśmy na początku tego sezonu, rozwija się przez kolejnych lat 20. I właśnie te nawarstwienia, co się zmienia, jak ten dom obrasta w jakieś nowe garnitury mebli, tkaniny, narzuty czy firanki i tak dalej, to było istotne, żeby pokazać upływ czasu. I to trzeba wymyślić, no a potem dokonać tych zmian, ewentualnie zostawić scenografowi planowemu, który już to po prostu realizuje w praktyce, na planie.
No fantastyczne wyzwanie, bo przecież wszystko zależy na przykład od zamożności tej rodziny, prawda? Czy rodzina nie ma środków i żyje wśród starych mebli, czy może ktoś awansował i nagle do domu wpłynęła większa gotówka i nowe meble.
Tak jest. Albo kogoś właśnie tak jak tutaj winni przyjmują do domu. I muszą, że tak powiem, zrobić takie changement, jeżeli chodzi o przestrzenie. A poza tym w tym domu mamy Wigilię, mamy wielkanocne święta, mamy stypy, pożegnania, śluby. Wszystko tu się dzieje i to jest również wyzwaniem, jak to przygotować, żeby to elegancko, ładnie wyglądało, zgodnie właśnie z jakąś tradycją na przykład.
A propos rzeczy, które chyba lubisz, bo oglądam kolejne zdjęcia, to no akurat mam do tego, mam radary na ten temat, więc tu myślę, że nasze upodobania się spotykają jakoś, ale być może to błąd albo przypadek, mówię o moim rozeznaniu. Lubisz dobre, ciekawe tkaniny we wnętrzu.
Na pewno tak. Tkaniny robią nastrój, robią robotę, robią nastrój, robią miękkość.
Tutaj ocieplają wnętrza.
Ale absolutnie.
W sposób również dosłowny.
Ale absolutnie. Te tkaniny były tak dobrane, żeby nie wchodziły jakąś interferencję, że tak powiem, no już nie mówię z okiem kamery, z obiektywem, ale też z tym wałkiem na ścianach, który jest zaproponowany. Jest taki delikatny wałeczek.
Rzeczywiście.
I wszystkie
motywy... Jak to drzewiej bywało przecież, tak, oczywiście jest. Dzisiaj rzadko spotykane.
Właśnie. I te tkaniny są w większości z motywami kwiatowymi. Bo Andzia jest delikatną, elegancką kobietą, a Stanisław, oni się przenieśli z Brwinowa i to są pola, lasy, to jest małe miasteczko i dlatego tu nie ma abstrakcji, nie ma jakichś trójkątów, nie ma ostrych form. To są formy miękkie, biologiczne, organiczne.
Ten status tutaj na fotografiach, które oglądamy, to jest właśnie początek tego nowego domu, lata 50.
Tak.
Spoglądam na jakiś chyba stary kilim jeszcze przedwojenny, dobrze mówię, rozłożony na prawdopodobnie wersalce. No to jest coś, czego rodzina pewnie nie kupiła w tych latach 50., ale gdzieś tam z zasobów przedwojennych się pewnie dostało, tak?
Na
tak to
pewno,
kombinowałaś?
Na pewno tak, bo w pierwszym domu, który był starym domostwem, też w hali budowanym, to już w pierwszym sezonie powstał, myśmy w drugim odtwarzali z pewnymi zmianami drobnymi, to właśnie tam były ocieplające te wnętrza kilimki. Były jakieś takie tkaniny przyjemne, eleganckie, dosyć ciemne, ale tam wisiały jeszcze duże obrazy święte, były lampy naftowe i tak dalej. I tak przez lata to trzeba było zharmonizować, żeby to nagle nie był przeskok, żeby to nie było coś dziwnego, tylko żeby to była pewna ciągłość tej rodziny.
A masz czasem takie pomysły, żeby no właśnie budując pewną historię, właśnie historię wyposażenia wnętrza, coś zdjąć po tych 20 latach, no bo przecież są już młodzi ludzie i na przykład wnuk mógłby sobie zażyczyć jakiegoś plakatu, prawda, z czerwonymi gitarami albo coś tam. Wymyślam.
Ale poprawiaj mnie. To może takich sytuacji akurat nie było, ale mieliśmy takie na przykład, degrengoladę mieszkania Jaśka, który na początku mieszkał sam, potem się ożenił, potem się pojawiło dziecko i mieszkanie przez te 20 lat obrastało w różne rzeczy, łącznie z tym, że pojawiły się inne radia, mebelki, serwis Mirostowice, taka brązowa, taki porcelit właściwie. Inne tkaniny, narzuty na tym. A potem się pojawiła degrengolada. Jasiek pije, popada w alkoholizm i to mieszkanie też razem z nim popada w taką ruinę. I to też
to
trzeba było
zrobić. Odzwierciedleniem jego stanu duchowego, prawda?
Tak jest, tak jest. Także to też były przez nas zaplanowane, danderwane gdzieś tam zasłony, jest taka pościel w nieporządku, wódka stojąca butelki, nie do końca wypita, tak, butelka, czy resztki jedzenia na talerzach, skrzętnie przez nas oczywiście przygotowane.
A jak powstaje naderwana zasłona?
To po prostu się ją zrywa.
No, to są elementy oczywiście pracy scenografa,
tak
czy dekoratora.
Tak, prawda? Jest, oczywiście, trzeba.
Wspaniała historia. Czy są wnętrza, których nie lubisz robić? Na przykład wspomniałaś o szpitalu gdzieś, to jest takie specjalne miejsce, a może to jest właśnie łatwe do zrobienia, bo się po prostu pozyskuje określone jakieś
tak,
obiekty.
Tak, to nawet lubiłam. Szczerze mówiąc, szpital lubiłam, potem lubiłam bardzo patrzeć, jak pokrwawieni, obandażowani aktorzy i statyści wchodzili. I rzeczywiście ten szpital stawał się szpitalem wojennym i tak dalej. Nawet muszę powiedzieć, że ja lubiłam robić katownie, cele.
Katownie lubiłaś, no...
Tak, to jest paradoks, ale dobrze zrobiona katownia też jest dobra, oczywiście. Po prostu ma być. No, wszystkie te utensylia okropnie wyglądające są. Natomiast wspomniane to mieszkanie Jaśka nie było jakimś lubianym przeze mnie obiektem, ale myśmy go po prostu przygotowali, nie patrząc, czy nam się podoba, czy nie podoba, że tak powiem, układ przestrzeni. Po prostu trzeba było zrobić.
Otworzyła mi się w tej chwili książka na ulicy wyposażonej w hitlerowskie flagi. Rozumiem, że to też było takie przyjemne, tak?
No tak. To
uśmiechamy się, to jest robota, właśnie to jest ta robota.
Jak pokazać, że jest okupacja, że jesteśmy w okupowanej Warszawie, właśnie wieszając takie, myśmy to nazywali flaszki.
Flaszki. Tak. I nie chodzi o plakaty. Napoje Jaśka, tak,
absolutnie,
jego degrengolady.
Tak,
tak
jest. jest. Oczywiście były we właściwych miejscach samochody, były flagi też z hakenkreuzami tam, gdzie miały być. No było takie życie Warszawy. Mieliśmy również rekonstruktorów w niemieckich mundurach, więc to bardzo dobrze robiło. No i takie ulice, tak, robiliśmy. Robiłam to z dużą przyjemnością, bo to jest niesamowite, że to był katowicki ten okres set zdjęć, że w bijącym, tętniącym mieście nagle mamy rzeczywiście ulicę krzywą, fantastyczną, tak, z brukiem, ładnymi elewacjami kamienic, nasze wejścia i mamy drugą wojnę światową.
Tak, ja przypominam sobie całkiem długo w Warszawie, kiedy tam realizowano lalkę, to na jednej z ulic całkiem długo, nie wiem, czy te zdjęcia trwały tak długo, czy to z jakiegoś powodu zostawiono te wszystkie rosyjskie napisy i przez chwilę mogliśmy rzeczywiście poczuć się jak na planie filmowym.
Tak,
to było zdumiewające naprawdę, tak. I bardzo ciekawe też.
Tak.
Zanurzyć się w tę magię tego zawodu, tej pracy, która czasem rzeczywiście, jeśli te środki wybrane są mądrze, to ona, to wystarczy prosty gest, żeby właściwie dokonać transferu, prawda?
Tak jest.
Wehikułem czasu. Powiedz, lepiej się czujesz jako właśnie kreatorka tych przestrzeni filmowych, telewizyjnych w mieście czy na wsi na przykład? Bo jednak widzę, że przewagę tutaj mamy takich trochę historyzujących pokoików.
Tak, mamy przewagę wnętrz mieszkalnych rzeczywiście, czy biurowych, czy innych. Natomiast plenery też są bardzo ciekawe i jest tam co robić.
No ale drzewa nie wytniesz,
drzewa,
mam nadzieję.
Absolutnie, ale
no, jak się reżyseruje plener.
W jesiennym ogrodzie, który miał grać taki późnoletni, na przykład rekwizytor przymocowywał jabłka do gałęzi.
No tak.
Ponieważ tak graliśmy, a myśmy robili też ogródek i wkopywaliśmy kwiaty piękne, nawet była grządka warzywna.
A tu listopad na przykład.
Tak, był listopad, ta ziemia była już prawie, że skamieniała. I ku uciesze, tak powiem, bo to było w skansenie, w sierpcu bodajże te zdjęcia mieliśmy, uciesze tam kustoszy tych przestrzeni, no patrzyli, jak my sadzimy dymki, różnego typu rzodkieweczki,
no to
kwiatki
to
i tak dalej. To było
wtedy
zabawne. Oni się śmiali, po czym na wiosnę nam powiedzieli, że te dymki z drucikami w środku, żeby stały im te wszystkie prawda, łodyżki, że one się przyjęły. Także też to robiliśmy. Mieliśmy na przykład duże, dosyć epickie sceny uchodźców wojennych, którzy zostali wygnani. No, fala wojenna ruszyła i ci ludzie z dobytkiem, z torbami, na wózkach, na wozach, w jakichś tam worach takich, no, powiązanych po szwach, ci ludzie szli. I to myśmy też to przygotowali, właśnie takie przejście. Wszystkie kapliczki, które się gdzieś tam umaiło. To też były, nawet stawialiśmy kapliczki na rozstajach dróg, no bo ich nie było, trzeba było coś tam zadziałać.
Powinna być, skoro rozstaje, to kapliczka powinna tam stanąć. Powiedz, wnętrza współczesne, jaką masz z nimi relację, bo tu muszę jednak trochę się odwołać do twojej pracy jako niezależnej artystki, znaczy niezależnej od całej ekipy, że jednak twoja grafika to jest język współczesny. Nawet powiedziałabym, że niektóre formy tworzone przez ciebie mają taki bardzo progresywny charakter i no, jesteś w sensie ścisłym współczesną artystką. Natomiast tutaj w tej filmowej, telewizyjnej twórczości widzę, że ujawniasz jakby zupełnie inną stronę swojej natury i rzeczywiście tych współczesnych zdjęć czy wnętrz jest mniej. To jest przypadek, tak się złożyło? Czy ty raczej szukasz, czy raczej bardziej się specjalizujesz po prostu w tym trochę takim mieszczańskim wnętrzu? No.
Tak się układały propozycje, tak bym powiedziała. Jest tutaj, właśnie,
proszę,
lokatorka.
Widzę,
lokatorka. To jest biuro Słoneczna Oaza. Był też ładny taki serial, który się na Śląsku rozgrywał. I tutaj to jest oaza, ale wcześniej mieliśmy jeszcze biuro architektoniczne i tam na przykład zaistniały moje grafiki, dlatego że trzeba było wyposażyć to nowoczesne biuro,
czyli
takie awangardowe.
Smaczek.
Tak, a ja mogłam je użyć z pełnym przekonaniem za zgodą scenografa Jurka Katalika tam zaistniały, jemu się bardzo podobały, bo one były właśnie takie nowoczesne, a biuro architektoniczne ma być progresywne, ma być takie rzutkie i to tam dobrze zrobiło. Zresztą stonowałam je, bo były czarno-białe, a inne prace używałam innych artystów, prawda, które można było, albo robiliśmy jakieś takie abstrakcyjne, na przykład dekoracje do wnętrz, prawda, bo musieliśmy zdjąć obrazy istniejące, zastąpić je naszymi. Więc w lokatorce zaistniały nawet moje prace i cieszę się, że tam się to wszystko
udało. Ale dobrze, że to mówisz, bo jak będę kiedyś oglądać, to będę wiedziała właśnie, że jest jeszcze coś więcej tutaj
tak
poza twoim nazwiskiem właśnie.
A to biuro mi dało dużo radości, bo ono było właśnie takie nowoczesne, takie na wysoki połysk zrobione. No i cieszyło bardzo, a korzystałam z mebli użyczonych przez fabrykę porcelany w Katowicach. Czyli tam, gdzie mieliśmy zdjęcia, również zaistniała możliwość pozyskania fantastycznych mebli. One zrobiły też tą robotę.
No i jeszcze jeden dział, nie mogę przestać. Tak niesamowicie mnie ta książka inspiruje do rozmowy, to naprawdę nie zawsze się zdarza. Wnętrza gastronomiczne. Widzę, że tutaj mamy bufet z alkoholami.
Tak, tu jest bufet teatralny.
Jak się robi,
także
bufet z alkoholem, powiedz.
Bufet z alkoholem. No przede wszystkim...
Na jakie pytanie pani profesor musi sobie odpowiedzieć właśnie rozpoczynając pracę?
Przede wszystkim, gdzie jesteśmy? To jest akurat bufet teatralny, dość jednak elegancki. Tam
bardzo
się
elegancki,
odbywają takie bankiety popremierowe. Tam są trunki we właściwych butelkach z właściwymi naszymi etykietami, które zostały specjalnie przygotowane, no bo tak pracujemy. No i trochę czerwieni, żeby przenieść te czerwienie z sceny na foyer i do tego. I ta czerwień właśnie się przemija. Zwłaszcza, że tam jest wątek romantyczny, więc ta czerwień jest uprawiona jak najbardziej.
Czyli taki kolorystyczny leitmotiv, który wprowadzasz, który właściwie działa tak trochę też podprogowo, prawda? Ma pokazać jakieś emocje, które gdzieś tam się będą wyrażać w tym wnętrzu.
Tak jest.
Akurat kawiarni nie widzę, ale chyba też zrealizowałaś jakieś kawiarnie.
Tak.
Wyobrażam sobie, gdybym właśnie się zajmowała w życiu, to marzyłabym o tym, żeby stworzyć kawiarnię.
Tworzyliśmy ładną kawiarnię w Pałacu w Jabłonnej, gdzie scenografia postawiła potężny taki kontuar, a ja go wypełniłam. Oczywiście wstawiliśmy stoliki, krzesełka i tak dalej.
Ekspres do kawy jakiś tam gdzieś musiał być,
To było tak na lata 60., więc mieliśmy, że tak powiem, raczej patery z ciastami.
Takie piętrowe może.
Tak, to wszystko pięknie. Bardzo elegancko wyglądało. Wazoniki, lampeczki, kwiaty żywe i tak dalej. Eleganckie obrusy. Natomiast co jest ciekawe i to było dla mnie dobre zadanie dekoratorskie, tymi samymi stołami zrobiłam potem spelunę. Po zdjęciach w Jabłonnej rekwizytor przewoził na Pragę.
To jest jedno wielkie oszustwo, prawda?
Tak jest. Miałam inne krzesła, łącznie z tym, że wzięłam krzesła połamane, które w tej spelunie super zrobiły. Firanki były przeze mnie podarte.
Czyli
serwetki
swoją robotę
poplamione, a zamiast eleganckiego szkła kieliszków wstawiliśmy musztardówki, wstawiliśmy kufle.
Degeneracja.
Tak, ale to było wspaniałe do zrobienia. Był wielki słój z kapuchą, były jakieś talerze takie grube z takiego fajansu i tam były jakieś kaszanki. No to była po prostu taka speluna. To było świetnie do zrobienia.
Wspaniała
zadanie.
Historia. Pani profesor, dama, artystka, która właśnie w takich zadaniach może gdzieś dać upust jakimś takim utajonym, być może wszyscy może mielibyśmy od czasu do czasu, albo chociaż raz w życiu napić się jakiegoś napoju z musztardówki, prawda?
Tak.
Jak to smakuje? Nie wiem. No, a myślę, że...
Ale to jest wspaniałe uczucie.
Właśnie zrobić to w polu sztuki i w takim gigantycznym nawiasie, bo wszyscy obecnie się właśnie na to umawiają, że coś udajemy, prawda?
Ale co było najlepsze? Na koniec jeszcze mój rekwizytor Mariusz Borowiec wyciągnął taki obrazek i on tam jest na jednym ze zdjęć w złotej ramce i tam jest taka pani w takiej pozie eleganckiej i on tak mówi... No ja to przywiozłem. Ja popatrzam, ale fantastycznie to tutaj pasuje, nie pasując. I jeszcze taki przekrzywiony obrazek na brązowej ścianie, on ją trochę rozświetlał, rozjaśniał tą złotą taką koroneczką ramki. No po prostu to jakby się tam urodziła. Naprawdę przywiózł, tak mi pokazał, że coś takiego. Ja mówię, tak, dajemy, robimy.
No. I tak powstają najlepsze rzeczy w tej branży. Jeszcze Moniko, powiedz mi na koniec, jak oglądasz teraz na przykład stare filmy, nie chodzi mi o takie stricte stare kino, ale no właśnie filmy z lat 60., 70., patrzysz na scenografię, jesteś w stanie się wyłączyć jakby zawodowo z tego oglądania.
Patrzę na scenografię.
I to cię inspiruje do pracy?
Absolutnie tak. Patrzę na aktorów, patrzę na świetne światło, plastycznie, prawda, to w latach na przykład 40., 50. kształtujących twarz, ten.
Czyli jeszcze
patrzę
taki
imidż.
Taki refleks z tego wczesnego kina.
Tak, ale też to wspaniałe filmy Bertolucciego, Greenawaya. Gdzieś ciągle mam w pamięci te filmy, te obrazy, te kolory, tą malarskość. Storaro, wybitny operator. Uwielbiam to kino, ale też i polskie kino, Kieślowskiego. To są wspaniałe filmy. Trudno tak teraz rzucać, ale to mnie właśnie ukształtowało. Ja z przyjemnością siedziałam w kinie, w tak zwanych DKF-ach. Było tych kin małych, bardzo wiele były konfrontacje, gdzie się kupowało karnety i siedziało się w kinie godzinami. I myślę, że to jest właśnie to, co wyniosłam z tamtych lat. Teraz jest też wspaniałe kino i film. Z przyjemnością oglądam, ale ja lubię to kino prawdziwe, gdzie nie ma tylu efektów, a jest właśnie autentyczna praca. Jest aktor, który przykuwa dykcją, elegancją, nawet brakiem, ale tym czymś, tą charyzmą.
Tak. No tak, coś, aktor, który potrafi, na którym czasem oparte są całe dzieła. Zbigniew Cybulski, pierwszy przykład z brzegu, prawda? No właściwie on rozsadzał ekran. I no mało kto był w stanie niejako zrównoważyć tego energię.
Tak, a Okruchy dnia, Anthony Hopkins, Emma Thompson. To tak możemy się przerzucać, prawda, tymi nazwiskami wybitnych aktorów, którzy przykuwają uwagę, zostają z nami te kreacje. To bardzo lubię, tak.
Czyli powiedz, co radzisz swoim czasem studentom, czego mogą się nauczyć z twojej książki młodzi ludzie, którzy właśnie myślą o przestrzeni czy teatralnej, czy filmowej, czy wystawienniczej, bo wiem, że akurat teraz tym się zajmujesz. To także jest budowanie jakiegoś świata, stwarzanie go na nowo, choćby na czas wystawy, na dłużej, na czas spektaklu, na jeden wieczór, na czas filmu, to jest czasem na kilka godzin tylko.
Myślę, że mogą się nauczyć tego, jeżeli tylko będą chcieli. Książka jest otwarta, jest przyjacielem. Czego ja się nauczyłam na tych wszystkich planach zdjęciowych, też od reżyserów, podpatrując pracę operatorów, od scenografów i planowych, i pierwszych, i od rekwizytorów, tego wszystkiego, bo ta książka zawiera różne informacje. Więc każdemu, kto jest zainteresowany, to ona na pewno będzie dobrze służyć.
Bo to jest takie rzemiosło, które też... Oczywiście, że domyślam się, że niemało jest w książkach, ale też głównie uczymy się od mistrzów, prawda? Od tych, którzy pracują dużo lepiej niż my, adepci. Prawda?
Tak jest.
To jest ta droga.
To jest ta droga.
I dlatego Państwu bardzo serdecznie tę książkę polecam. Ona, nie wiem, czy to powiedzieliśmy, ale czy to przed otwarciem mikrofonów, ale ona rzeczywiście jest niezwykle przyjazna. Ta książka się po prostu świetnie ogląda. Ja nigdy nie zostanę dekoratorką wnętrz, ale jak ją oglądam, to sobie myślę, że chciałabym to robić, że przeniosła się właśnie energia tych wszystkich procesów twórczych, że to jest ekscytująca praca i jeśli ktoś posiada wyobraźnię, to najlepsza dla właśnie osób z wyobraźnią. No,
piękne
właśnie.
Słowa, Justyno, bardzo dziękuję.
To ja ci dziękuję za tą książkę, bo rzeczywiście sprawiłaś mi ogromną przyjemność. Film, scenografia, dekoracja Wnętrz i kostiumy to jest taki drugi, długi tytuł. Wydawnictwo, wydawcą jest Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a autorką jest moja gościni, pani profesor Monika Waniura-Kurosat. Dzisiaj była właśnie gościnią moją i państwa. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Serdecznie dziękuję.